jest walka o pieniądze. Walka o pieniądze, walka o władzę, walka często podszyta polityką, czasami podszyta również tym, aby zrealizować swoje prywatne interesy. Popsułem kilka bardzo dużych interesów, dodajmy to interesów, które były no, albo z pogranicza prawa, albo interesy, które były z naruszeniem prawa. Więc zdarzało się, że miałem groźby ze strony naprawdę bardzo zamożnych ludzi w tym kraju. Kiedyś jeden z najbardziej zamożnych osób w tym kraju zadzwonił do redakcji i powiedział, że Tomasz Prusek wymienił również nazwisko mojego kolegi. Opisaliśmy wtedy dosyć duży interes na obligacjach, który nie do końca był transparentny i popsuł mu interesy. Przez najbliższe pół roku powinni uważać, kiedy będą wychodzili z domu.
To jest podcast 21% rocznie Jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, wita się Paweł Biedrzycki, 25. podcast 21% rocznie. Jest z nami gość specjalny Tomasz Prusek. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i dzisiaj będziemy mieli taki nietypowy podcast, trochę o książce, trochę o giełdzie, trochę o tym, jak szukać informacji na temat inwestowania, finansów. No bo spotkaliśmy się, mamy takiego nietypowego gościa, legendę właściwie ekonomicznego dziennikarstwa w Polsce. Aktualnie jesteś prezesem
Fundacji Przyjazny Kraj.
Tak. Komentujesz też sytuację na giełdzie, laureat wielu nagród dziennikarskich, ale przede wszystkim no, dziennikarz z gigantycznym doświadczeniem inwestycyjnym i autor kilku już książek chyba. Tak trzeba powiedzieć.
A pierwsza książka to rok 2014, KIS. Proszę nie mylić z tłumaczeniem dosłownym z języka angielskiego. To słynny akronim z londyńskiego City, czyli Keep It Simple Stupid, czyli jeżeli masz podjąć decyzję inwestycyjną, jeżeli masz kupić albo sprzedać akcję, albo podpisać jakiś duży deal, a już nie wiesz tak naprawdę, czy warto, czy nie, zrób to KIS, zrób to najprościej jak potrafisz. Okay.
Dobra, to powiedz mi tak, zacznijmy może od początku. Jak w ogóle to się wszystko zaczęło? Jak to się stało, że stałeś się dziennikarzem? I jak to się stało, że przede wszystkim stałeś się dziennikarzem związanym z giełdą i z finansami?
To może trochę zadziwić, bo tak naprawdę jestem humanistą,
no
głębokim humanistą. Ale kiedy rozpoczynałem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa Administracji w Instytucie Nauk Politycznych w 90 roku zeszłego wieku, wtedy zainteresowałem się giełdą, ponieważ pomyślałem sobie, że jeżeli Polska tak niezwykle się zmienia, jeżeli będzie transformacja, to co nowego pojawi się w Polsce, co może być fascynujące, ciekawe dla młodego człowieka, przy czym warto pracować i przy czym tak naprawdę można zrobić karierę. I poszedłem do księgarni, gdzie była zagraniczna prasa.
O,
to było tuż przed studiami.
Inspiracja jak prawdziwy humanista, z książek brałeś.
I kupiłem taki łososiowy dziennik, po angielsku, nazywał się Financial Times. I zobaczyłem tabele giełdowe. To były takie wielkie, gigantyczne płachty, gdzie tych spółek były po prostu setki. Nawet nie było nazw, tylko były tylko skróty. I pomyślałem sobie tak, czy w Polsce jest giełda? W Polsce w 90 roku giełdy nie było. A czy jeżeli chcemy być gospodarką rynkową, normalnym krajem, przyjaznym krajem, to czy taką giełdę musimy zbudować? Odpowiedziałem sobie na to, że musimy zbudować. I postanowiłem, że będę przy tym pracować. To była taka decyzja wynikająca trochę z zainteresowań, ponieważ papierami wartościowymi się interesowałem jeszcze w liceum, ale też była to jednak chyba trochę taka zimna kalkulacja.
To ciekawe jest, no bo jakby inspiracji szukałeś poza Polską, a nie w Polsce. No nie, to nie była taka sytuacja, że wiedziałeś, że już jest giełda, no to się nią zainteresowałeś, tylko byłeś krok trochę wcześniej.
Miało to związek też z tym, że miałem ogromne szczęście na pierwszym roku studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim trafić na doktora, który prowadził ekonomię. Taki zwykły kierunek na pierwszym roku.
Przypomnijmy, że to nie były takie czasy gospodarki rynkowej.
Ale zaczynała się. I pamiętam, że przyszedł do nas na pierwsze zajęcia, wziął do ręki taki podręcznik, który w latach 80. był obowiązkowy na studiach. Nazywał się Ekonomia polityczna Oskara Langego. Wrzucił to do kosza i powiedział, że od dzisiaj będziemy zajmowali się normalną ekonomią. Marzyłem o tym, aby od lat móc studentom o tym opowiedzieć. Pamiętam, że wyjął z tylnej kieszeni spodni kilka z miętych kartek i zaczął nam mówić o akcjach i obligacjach. I to był rok 90, więc miałem ogromne szczęście również spotykając właściwych ludzi we właściwym czasie.
No dobra, a książki? Bo jeszcze do tej kwestii dziennikarstwa wrócimy, ale w którym momencie w takim razie pojawiły się kwestia książek. Potrzeba w ogóle pisania książki.
Dosyć późno, ponieważ ja piszę o giełdzie od 92 roku, więc to jest już ponad 25 lat i tak naprawdę dopiero po około 20 latach przyszedł pomysł, aby napisać książkę. Mhm. Motywacje były dosyć takie osobiste, ale też wynikające z tego, że dziennikarz finansowy, który przez wiele lat kumuluje w sobie ogromną wiedzę, często ma taką wiedzę, którą nie do końca jest w stanie podzielić się w mediach. Z tego, że wiemy, że jeżeli mamy jakieś źródło informacji, to musimy mieć dwa źródła informacji, prawda? Najczęściej. Musimy je potwierdzać. Czasami jest tak, że o czymś się dowiemy, ale nie potrafimy tego zweryfikować. Czasem jest tak, że mijają całe lata, zanim pewne wyjaśnienia sytuacji, które nas zastanawiały, frapowały, dlaczego coś się wydarzyło na rynku kapitałowym, dlaczego dana spółka upadła, dlaczego dana spółka podrożała albo makabrycznie potaniała. Dopiero po latach gdzieś dowiadujemy się pokątnie o tym, jakie były kulisy tego. I taka wiedza skumulowana, która nie nadawała się w zasadzie do tego, aby być wiedzą czysto dziennikarską. Ona we mnie się kumulowała przez lata. Jednocześnie była to taka chęć, aby pokazać kulisy tak naprawdę giełdy, kulisy rynków kapitałowych, bo to, co najczęściej widzą miliony Polaków czy setki tysięcy inwestorów indywidualnych w Polsce, To jest jednak ta zewnętrzna warstwa, to jest ta farba, to jest to, co widzą na debiutach spółek na giełdzie, to jest to uderzenie w dzwon, to są te oficjalne przemówienia, a tak naprawdę pod spodem jest walka o pieniądze. Walka o pieniądze, walka o władzę, walka często podszyta polityką, czasami podszyta również tym, aby zrealizować swoje prywatne interesy.
Michael Lewis jest takim znanym amerykańskim autorem, który moim zdaniem dość spopularyzował w ogóle taki temat giełdy i rynków finansowych w szerokim takim kręgu odbiorców. Tam ja czytałem kilka jego książek, i Poker Kłamców, i Wielki Short, i tych błyskotliwych, może niefortunnie przetłumaczone na polski język, ale Błyskotliwych Chłopców, ale on mimo wszystko zawsze mówił, że to są prawdziwe wydarzenia, opisuje prawdziwe historie. U nas jednak zawsze to jest bardziej fikcja, chociaż ktoś, kto wnikliwie czyta twoją książkę, no to nie widzi, że tutaj może sobie znaleźć z rynku jakieś inspiracje, które się wydarzyły do wydarzeń.
Polski rynek kapitałowy, ale nie tylko, generalnie całe życie społeczne, polityczne, ekonomiczne jest jednak dużo znacząco inne niż w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli tam poczytamy sobie książki dotyczące chociażby ostatniego kryzysu finansowego z 2008 roku, to w dużej mierze jest to literatura faktu.
No jest. Właśnie to mnie zaskakuje.
I to jest fascynujące zupełnie, że ludzie w Ameryce
Mówią otwarcie
pod nazwiskiem. Nikt się nie boi. To jest zasadnicza różnica, która jest między Polską, ale myślę też między Europą, szczególnie wschodnią, z dawnego bloku wschodniego, gdzie po prostu ludzie się boją. Boją się swojej historii, boją się tego, co powiedzieli. W jednej z książek dotyczących kryzysu finansowego w Stanach pewien sekretarz stanu amerykański chyba kilkadziesiąt razy używa najbardziej brzydkiego słowa, jakie można sobie wyobrazić w rozmowach pod nazwiskiem. To słowo to fuck. I jestem przekonany, że skoro autor...
I z premedytacją korzysta z tego zabiegu.
Skoro autor tyle razy zacytował tego człowieka z imienia i nazwiska, że powiedział coś takiego w trakcie rozmów, negocjacji, to znaczy, że tak się naprawdę stało. W Polsce nikt do tego by się nie przyznał. Nikt nie chciałby, aby jego nazwisko było kojarzone z wydarzeniami, ponieważ tak naprawdę wielu bohaterów, nie tylko rynku kapitałowego w Polsce, lęka się. Lęka się o siebie, lęka się o swojej rodziny, lęka się o swoje fortuny. Czasami, czy to w zderzeniu z na przykład przestępczością.
Tak.
Ale także czasami w zderzeniu z państwem.
Z prawem.
I z prawem.
Z państwem, ze sprawiedliwością. No właśnie, bo wydaje się, że ten problem nie jest mały, bo jak zwrócisz uwagę, oczywiście o twojej książce zaraz porozmawiamy, ale Mariusz Zielkę, Wyrok, też niby fikcja, a tak naprawdę no wiadomo, że inspirowana rzeczywistością. Nawet ta książka Małgorzaty Petliński, Kordel, Fundusz, też no książka z drugim dnem, ale mimo to prezentowana jako fikcja i rzeczywiście no to jest jakiś problem, że my szczerze jesteśmy, boimy się mówić o tym, co się wydarzyło, jak ktoś zarobił pieniądze, jak je stracił, dlaczego do tego doszło.
Usłyszałem kiedyś taką maksymę, że duże pieniądze lubią ciszę. I w Polsce ta maksyma jest chyba do absurdu rozciągnięta.
Tak.
Ci, którzy nawet zarobili, odnieśli sukces, po prostu mam czasem wrażenie, że się wstydzą pokazać to.
Mhm.
A często bywa tak, że być może domyślam się, że kiedy majątki tworzyły się na początku lat 90., nie do końca pewne rzeczy były jasne, przejrzyste, transparentne.
No tak.
I na wszelki wypadek wolą, aby o tych sprawach po prostu nie mówić, więc bardzo zazdrośnie strzegą swojej prywatności oraz źródeł swojego kapitału. I często bywa tak, że próby napisania chociażby zwykłej dziennikarskiej sylwetki napotykają na gigantyczne problemy.
Tak.
Czasem może się zdarzyć, że ktoś może przysłać, to nie żart, pismo przedprocesowe do autora, że nie życzy sobie tego, aby jego osoba znalazła się w mediach. To jest taki rodzaj próby ukrycia się w sferze prywatności, która jednak do końca nie sprawdza się, ponieważ trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli jednak odniosło się sukces, jeżeli zarobiło się pieniądze, czy to na giełdzie, czy w normalnej gospodarce, będąc spółką zupełnie prywatną, to koniec końców te pieniądze po prostu wypłyną na wierzch i o takiej osobie będzie w mediach, ale nie tylko, głośno.
A wracając do czasów dziennikarskich, to miałeś takie sytuacje, że znalazłeś się pod jakąś presją, ktoś chciał wywrzeć na ciebie jakiś wpływ, bo znalazłeś coś, usłyszałeś, zacząłeś zadawać jakieś pytania?
Popsułem kilka bardzo dużych interesów. Dodajmy to interesów, które były no albo z pogranicza prawa, albo interesy, które były z naruszeniem prawa. Więc zdarzało się, że miałem groźby ze strony naprawdę bardzo zamożnych ludzi w tym kraju. Kiedyś jeden z najbardziej zamożnych osób w tym kraju zadzwonił do redakcji i powiedział, że Tomasz Prusek wymienił również nazwisko mojego kolegi. Opisaliśmy wtedy dosyć duży interes na obligacjach, który nie do końca był transparentny i popsuł mu interesy. Przez najbliższe pół roku powinni uważać, kiedy będą wychodzili z domu.
No to już nie jest miłe.
To już nie jest miłe.
I się przestało być miło.
To przestało być miło. Kiedy wracałem wieczorem, miałem wtedy małe dziecko, kiedy wracałem wieczorem z pracy z redakcji do domu, to zastanawiałem się, jak będzie wyglądał mój samochód i co będzie dalej tak naprawdę. To są takie rzeczy, gdzie trzeba wykazać się jako dziennikarz, ale także jako osoba odwagą cywilną po prostu. Nie wolno ulegać tego typu szantażowi, ponieważ jeżeli coś takiego skutkuje, to znaczy, że chyba nie trzeba tego zawodu wykonywać. Znaczy, ci, którzy się boją, nie powinni być dziennikarzami.
A konsekwencje jakieś takie prawne? Że pretensje, że próby nacisku, wywierania po opublikowaniu już jakichś materiałów? Czyli bardziej takie procesowe strażenie sądami?
No, wiele wizyt na komisariatach, gdzie byłem przesłuchiwany, jeśli chodzi o kwestie związane z informatorami, oczywiście.
Aha, skąd wiedziałeś?
Tak, skąd wiedziałem? Skąd wiedziałem, jaka była cena w wezwaniu, kto mi powiedział, więc wnioski o uchylenie tajemnicy dziennikarskiej, które szły do sądów. Dodam, że sądy nigdy nie uchyliły tajemnicy dziennikarskiej w stosunku do mnie. Więc tutaj czułem się bezpieczny. Niemniej to są nieprzyjemne sytuacje, kiedy przyjeżdża się na komisariat, ma się przesłuchanie, czy też w sądzie zeznaje się w pewnych sprawach. No to wszystko jakby jest jednak wpisane w ryzyko zawodowe, które się wykonuje. Natomiast tak, takie sytuacje się zdarzały. Najbardziej niebezpieczne rzeczy były związane z groźbami, które co do których nie było dowodów. To znaczy mhm. ktoś zadzwonił, ktoś dał sygnał, ktoś powiedział. Ja wtedy miałem taki zwyczaj, że spisywałem notatki służbowe, które naczelni zamykali w sejfie. Na wszelki wypadek, gdyby mi się coś stało.
O kurczę, to już poważnie.
To są poważne sprawy, ponieważ proszę Państwa, w Polsce można zabić człowieka za paczkę papierosów, a co dopiero za $1 000 000.
Jeszcze w tamtych czasach.
Jeszcze w tamtych czasach.
To w ogóle opłaca się w Polsce być no, takim dziennikarzem, można powiedzieć, śledczym i tropić jakieś takie rzeczy, afery, przekręty, zwłaszcza finansowe?
Myślę, że ta czwarta władza ma tutaj naprawdę ogromne znaczenie, ponieważ czasem jest tak, że wymiar sprawiedliwości no, jest nierychliwy. Często bywa tak, że istnieją różnego rodzaju wpływy, lobby, naciski, więc czasem jest tak, że to dziennikarz, to media muszą wejść w rolę tych, którzy o pewnych rzeczach powiedzą jako pierwsi. Mhm. Oczywiście nie ich rolą jest osądzać, nie ich rolą jest skazywać, ale ich rolą jest opisać, pokazać, jak pewne rzeczy wyglądały. Jeżeli doszło do pewnych podejrzeń, nadużyć, to też o tym powiedzieć. A co dalej z tym zrobi wymiar sprawiedliwości, to już jest jego rola.
A dlaczego społeczeństwo i inwestorzy dają się wciąż nabierać? No w 2018 roku mieliśmy wysypy afer finansowych w Polsce, które koniec końców nie wiemy, jak się skończą, bo są dopiero w sądzie, ale bez wątpienia no coś było nie tak. Czy nie masz czasami takiego wrażenia, że to jest jakieś déjà vu, że to się historia znowu się powtarza?
Historia się znowu powtarza i historie będą się powtarzać. Tutaj muszę wszystkich rozczarować, którym się wydaje, że po aferze Getbacku na przykład nie będzie większej. Ja ostatnio na jednej z konferencji powiedziałem, proszę Państwa, fakt, że...
Szykujmy się,
ponieważ rynek, który rośnie, rynek, który staje się coraz większy, również powoduje to, że afery finansowe, które na nim się zdarzają, też mają duży rozmiar. No tutaj mówimy o prawie 3 miliardach złotych.
To jest gigantyczne pieniądze.
Gigantyczne, ale gdybyśmy nie mieli na tyle dużego rynku i na tyle dużego kapitału, że ktoś za te pieniądze mógł kupić te obligacje, to takiej afery dużej byśmy nie mieli. Pamiętajmy, że Amber Gold to jest znacznie mniejszy rozmiar. Oczywiście to nie była spółka giełdowa, żeby było jasne, ale od tamtego czasu po prostu społeczeństwo stało się bardziej zamożne i wydaje mi się, że przyszykujmy się na to, że będą sytuacje, będą tego typu fraudy, które przebiją to, co ostatnio widzieliśmy. Pamiętajmy też o tym, że na tle zagranicy nie jesteśmy niczym wyjątkowym.
Tak, tam to też się to dzieje.
Ja zawsze przy sprawie Getback daję porównanie dosyć ciekawe, mianowicie 2001-2002 rok, Ameryka, afery księgowe, oszustwa księgowe.
Tak, Enron i te sprawy.
Creative Accounting i spółka WorldCom.
O, WorldCom, tak.
Jakże bliźniaczo podobna do Getbacku. Proszę Państwa, to była spółka, która w 2001 roku wypuściła, uwaga, obligacje. To była największa emisja prywatna w historii świata. Obligacje za $11,5 miliarda.
W tamtych czasach to było bardzo dużo pieniędzy.
To była największa. Nigdy wcześniej nie było tak ogromnej. Kupił to cały świat, można powiedzieć. W konsorcjum oferującym były największe światowe banki, globalne. Można powiedzieć, że najwyższa półka. Rok później WorldComu nie było.
Nie było, tak.
Czyli proszę Państwa, to był gigantyczny fraud. Więc skoro Ameryka dała się nabrać na $11,5 miliarda, to dlaczego Polska miała się nie nabrać na $3 miliardy?
No dobrze, a jak inwestorzy powinni korzystać z mediów, nie wiem, szukać informacji? Czy jesteś jakiś, no masz gigantyczne doświadczenie, tak? Dziennikarskie, takie, że masz wyostrzone te zmysły. Czy jesteś w stanie dać jakieś kilka porad, jak w ogóle odróżnić znaczące informacje od takiego pustych słów, pustych przymiotników?
No najczęściej, jeśli na przykład analizujemy raporty bieżące, czy też raporty roczne, spółek giełdowych czy sprawozdania zarządów, to szukać tego, o czym zarząd czy władze firmy nie chciały powiedzieć.
Okej.
Okay. No. Czyli coś, czego, o czym...
Najmniej jest informacji.
Najmniej jest informacji albo coś, co jest upchnięte gdzieś tam kolanem w raporcie na stronie umownie 70. A może mieć duże znaczenie. Myślę tutaj o czynnikach.
Czyli co? Czyli chcesz powiedzieć, że to, co jest fantastycznie, szeroko, dokładnie opisane, to raczej tam nie ma ryzyk, tak?
Tam nie ma ryzyk, chyba że ktoś chce zrobić duży fraud i chcę, żeby o spółce było bardzo głośno, ponieważ bycie spółki w mediach na bardzo dużą skalę, pamiętajmy o tym, że niestety, ale uwiarygodnia.
No tak, to jest bardzo uwiarygodnia.
I takich przykładów na giełdzie mieliśmy wiele, kiedy spółka nie schodziła z pierwszych stron gazet, kiedy wszyscy kupowali na wyścigi akcje, a później okazywało się, że pod spodem, jeśli chodzi o biznes, przychody i zyski, niestety nic nie było. Zatem ja bym unikał spółek, o których jest zbyt głośno.
I z ich, jakby oni są inicjatorem tego głosu.
Mają jakiś cel w tym, prawda? Okay. Nie wiem, sprzedaż nowej akcji, sprzedaż nowej emisji, czy założyciele chcą sprzedać na przykład akcje, czy jakiekolwiek inne motywacje. Ale jeżeli o spółce jest za głośno, to ja zawsze zadaję sobie pytanie, dlaczego komuś zależy na takim rozgłosie? Może być tak oczywiście...
Bo mówiliśmy wcześniej, że pieniądze lubią ciszę.
Więc jeżeli ktoś chce, żeby o spółce było tak naprawdę bardzo mocno w mediach, aby inwestorzy w tą spółkę uwierzyli. Pamiętajmy o tym, że inwestorzy lubią zachowania zbiorowe, czyli lubią, czują się bezpiecznie w tłumie.
Tak.
Jeżeli wszyscy kupują, czują się bezpiecznie.
Ale też jest taka presja,
również.
Tak? Oni już mają akcję, zaraz zarobią, ja nic nie mam.
A ja jeszcze nie mam.
Nic nie mam, przecież ja nie mogę jakby być gorsze. Zwłaszcza też ten mechanizm też działa w funduszach. Często jakby inwestorzy się dziwią, jak te fundusze dały się nabrać. Wystarczy, że jeden się na początku da nabrać, a później już inni nie mają wejścia. No muszą jak w jakiś sposób wejść, chociaż trochę.
Jest taki rodzaj aktywów, określa się mianem must have.
Tak.
Czyli coś, co
musisz mieć. Bo inaczej cię zwolnią z pracy.
Inaczej cię zwolnią z pracy, nawet jeżeli masz wątpliwości, czy powinieneś to kupić tak naprawdę. I proszę mi wierzyć, mam doświadczenia z wieloma dziesiątkami, setkami zarządzających funduszami, czy to obligacji, czy akcji. I nie wszystkie inwestycje, w które wchodzili, które przeszły przez komitety inwestycyjne, to były inwestycje, w które oni prywatnie by zainwestowali swoje pieniądze.
Ale musieli i tak to zainwestować.
Ale musieli.
A spotkania z zarządem? No jednak często przedstawiciele spółek, no delikatnie mówiąc, mijają się trochę z prawdą. Myślisz, że tutaj są jakieś uniwersalne klucze?
Spotkania z zarządem, znaczy najciekawsze zawsze jest po spotkaniu.
No tak,
pytania... Jeśli chodzi z punktu widzenia dziennikarskiego, prawda? Takie pytania na tak zwanym OFIE, rozmowy nieoficjalne. No tutaj jesteśmy od strony takiej zawodowej jako dziennikarze, no związani tajemnicą dziennikarską. W sytuacji, jeżeli ktoś mówi, że udziela nam jakiejś informacji, która jest chroniona tajemnicą dziennikarską, wtedy chronimy źródła. Natomiast jeśli chodzi o czy to konferencje prasowe, czy też takie większe wystąpienia władz spółek, ja jednak do tego podchodzę trochę na zasadzie, że jest to pewnego rodzaju rytuał oraz teatr. Mhm. Wiadomo, że chcą powiedzieć to, co chcą powiedzieć o rzeczach nieprzyjemnych, które dla spółki byłyby niewygodne, raczej trudno jest wtedy usłyszeć. I trochę to jest tak, że tego typu informacje to przypominają taką de facto propagandę sukcesu. Oczywiście, jeżeli spółki mają się czym pochwalić.
Tak. Ale poczekaj, bo ja to zwracam uwagę, że zazwyczaj dzielę na takie dwie grupy takich prezesów, czy właścicieli spółek, czy zarządy. Na takich, co jesteśmy najlepsi, wszystko się nam udaje, nie ma problemu, nic nie jest problemem, tak? To jest po prostu trywialne rzeczy. I druga grupa jest taka, no działamy, no są problemy, ale mamy pomysł, w jaki sposób je obejść, nie będzie łatwo, ale mimo wszystko idziemy do przodu, będziemy się starali, żeby było jak najlepiej. To która grupa uważasz, że jest bardziej wiarygodna?
Zdecydowanie ta, która mówi o problemach i daje też kierunki rozwiązań tych problemów. To znaczy uczciwość ze strony zarządów spółek być może wydaje się nieatrakcyjna z punktu widzenia tych firm, no bo kto lubi mówić o swoich problemach, które ma. Natomiast wydaje mi się, że jest to też budowanie takiej dobrej opinii o sobie wśród inwestorów, bo jeżeli inwestorzy wiedzą, że w spółce są kłopoty, wiedzą, że wyceny akcji są niskie, ale jednak zdecydują się po takim komunikacie, który nie jest komunikatem entuzjastycznym, ale który pokazuje, co chce zarząd na przykład nowy z tym zrobić, zdecyduje się kupić akcję i okaże się, że te działania zarządu są skuteczne, no to może wtedy liczyć rzeczywiście na duże zyski. Natomiast kupowanie firm, które są na fali, które są w euforii, no mieliśmy kiedyś taką spółkę, która która no już prawie przywiozła miliony ton ropy do Polski.
Tak,
prawda?
Już ale... 5 metrów była od złóż.
Od złóż, ale jakoś
nie dowierciła się.
Jakoś nie dowierciła się. Ale jednak ktoś spłacił kiedyś za akcję ponad 600 zł, tak. Prawda? A później to były akcje groszowe, też trudno w to uwierzyć. Więc przed takim nadmiernym entuzjazmem i takim pójściem z falą przestrzegam. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jednak psychologia zachowań inwestorów, taka zbiorowa, powoduje, że bardzo często to robią, ponieważ czują się bezpiecznie. Skoro inni kupują, to ja też kupuję.
Trudno jest pisać książki. Czym się różni bycie dziennikarzem od bycia, no powiedzmy sobie szczerze, już pewnego rodzaju pisarzem?
Pisanie książki to fantastyczne uczucie, ponieważ kiedy ma się zakumulowane w głowie wiele wydarzeń, wiele sytuacji, wiele postaw ludzkich, wiele zachowań, to tak naprawdę przelanie tego na papier, napisanie książki, stworzenie fikcyjnych bohaterów, którzy są no, trochę takimi puzzlami posklejanymi z bardzo wielu osób, z wielu wydarzeń, to jest tak naprawdę też zdjęcie z siebie ogromnego ciężaru. Ja miałem taki problem, że czasem nie potrafiłem zasnąć myśląc o tym, co spotkało mnie na giełdzie.
Okay.
Kiedy napisałem książkę, poczułem ogromną ulgę.
Że wylałeś to z siebie.
Że wylałem to z siebie, że potrafiłem o pewnych rzeczach, które były ciekawe, które mnie kiedyś zastanawiały, inspirowały do myślenia, finały akcji, które gdzieś dopiero po latach poznawałem, że mogłem o tym napisać w taki beletrystyczny sposób, ale jednocześnie przekazać taki no, duży jednak ładunek edukacji ekonomicznej, bo okay. Wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawy aspekt pisania o ekonomii, że nikt nie lubi takiej twardej ekonomii, tak
no
naprawdę.
No
to
nie.
Wiadomo, że czytelnicy to po prostu odrzucają, a w jaki sposób można uczyć o mechanizmach giełdy, o mechanizmach rynku kapitałowego, o dywidendzie, o walnej
zgromadzeniach.
Opowiadając historię. Ja mam w Krakowie studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym, którzy działają w takim bardzo prężnym kole naukowym Indeks, koło rynku kapitałowego.
No to ja znam
i proszę mi uwierzyć, że po przeczytaniu KIS, gdzie są opisy walnych zgromadzeń, bardzo ekscytujące, bardzo ciekawe, ci studenci kupili po jednej akcji spółek, które były na południu Polski i postanowili zobaczyć, jak wygląda ekonomia od strony praktycznej. Jeździli na walne zgromadzenie akcjonariuszy, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Czyli to nie jest ekonomia ex cathedra. To jest taka ekonomia, która jest ciekawa, która jest pociągająca, bo jest taka łacińska maksyma vita magistra exempla trahunt. Życie uczy, ale przykłady tak naprawdę pociągają. Chcemy się przekonać, jak naprawdę wygląda walne zgromadzenie, a czasami walne zgromadzenia mają absolutnie fantastycznie ciekawy przebieg.
KIS, twoja pierwsza książka. A jakie jeszcze książki, bo to chyba nie jest to jedyna, napisałeś.
Druga książka, beletrystyka, która jest kontynuacją KIS, to PIX. To też kolejny akronim.
Zaraz będziemy
to
mówili.
To też kolejny akronim. Poza tym jestem jeszcze współautorem kilku książek, które nie są beletrystyką, nie są powieściami, ale które mają ogromny walor, myślę, taki też dokumentalny. Kilka lat temu byłem współautorem książki o początkach nadzoru finansowego w Polsce, jak tworzyła się Komisja Papierów Wartościowych. Przeprowadziłem wywiady z kilkunastoma osobami, które wówczas, na początku lat 90. tworzyły tak naprawdę rynek kapitałowy i giełdę. Poza tym jeszcze mam na koncie kilka publikacji, ale również jako współautor książek dotyczących czy to sprawozdań finansowych, czy też innych takich już elementów bardziej związanych z twardą ekonomią. Tak.
Okay. Przejdźmy do tej najnowszej książki, która będzie miała premierę 24 kwietnia 2019 roku. Tytuł PIX. Czym różni się ona od tej poprzedniej książki KIS?
To też akronim, bo pamiętacie Państwo, kiedy padała Grecja, kiedy padała Portugalia, Irlandia, kiedy na granicy upadku była Hiszpania i Portugalia, czyli 2011-2012 rok tak naprawdę. Analitycy ochrzcili te państwa w tarapatach.
Tak, świnkami.
Świnkami, świniami, tak? Tak,
no,
to
świnie.
Niestety było bardzo oczywiście pejoratywne i
nieładne.
Więc PIX to akronim od Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain. Ponieważ tak mówiono o tych państwach, mhm. które zadłużyły się ponad miarę, a później niestety, ale nie potrafiły z tego zadłużenia wyjść. Tutaj, o ile w pierwszej książce w KIS tłem takim wydarzeniowym był kryzys 2008 roku, upadek Lehman Brothers tak. i spekulacje na akcjach.
Potwierdzam, czytałem.
O tyle w PIX przenoszę moich bohaterów w coś, co również jest absolutnie fascynujące, czyli w kryzys strefy euro, kryzys zadłużeniowy i spekulacje na obligacjach oraz CDS-ach. Proszę mi wierzyć, spekulacje na obligacjach, na CDS-ach nie są mniej ekscytujące niż spekulacje na akcjach. I tam też są gigantyczne pieniądze. I to jest tak, proszę Państwa, że na tym rynku giełdowym, gdzie obraca się obligacjami państw, można naprawdę będąc...
Tam są duże pieniądze.
Tam są gigantyczne pieniądze. Tam są pieniądze, które tak naprawdę przerastają to co jest na rynku akcji dla poszczególnych firm, bo państwa są tak koszmarnie zadłużone, niektóre, mhm. nie tylko zresztą w Europie. Kiedy patrzymy na dług Stanów Zjednoczonych, to zastanawiamy
albo
się...
Japonii.
Albo Japonii na przykład. Zastanawiamy się, czy ktoś przy zdrowych zmysłach jest w stanie to kiedykolwiek spłacić. To te spekulacje na tym rynku są ogromne, ponieważ jest ogromna skala instrumentów finansowych.
No dobra, pamiętam, że w KIS-ie, zresztą polecam wam tą książkę, no końcówka wyjaśnia właściwie tytuł, tak? Tam był podwójny temat, właściwie znaczenie był podwójne dno, nawet podtrójne dno. Czy tutaj też PIX ma jakieś głębsze przesłanie? Co chcesz... Po co jest ta książka? Ona ma co? Dostarczać rozrywki, edukować, ma po prostu skłaniać do jakichś wniosków moralnych, do refleksji moralnych? Jaki jest jej cel?
Ona ma skłaniać, po pierwsze pokazuje kulisy świata finansów, pokazuje mhm. to, ten świat, do którego czytelnicy tak na co dzień nie mają dostępu. Natomiast to jest świat, na którym wydarzenia mają ogromne przełożenie na codzienne życie milionów, dziesiątków milionów ludzi tak naprawdę. Ponieważ pamiętajmy, że kiedy padała Grecja, kiedy strefa euro prawie się rozsypała, no u nas mieliśmy duże spowolnienie gospodarki.
Były
konsekwencje ogromne, prawda?
Więc to nie jest tak, że spłynęło...
To nie jest tak, że nie możemy powiedzieć, że nasza chata z kraja i...
Między innymi OFE... Troszkę z tego powodu część OFE została okrojona, że tak powiem, scyzorykiem.
Gdyby się nie wydarzyła Grecja, gdyby nie wydarzyła się Portugalia, Irlandia, gdyby nie było tych PIX-ów, to prawdopodobnie dzisiaj mielibyśmy OFE w całości.
Cały czas, bo było bez zmian.
Zatem z jednej strony zabieram czytelników na, tak opisowo mówię, na ciemną stronę księżyca trochę finansowego. Mhm. Wiemy, że księżyc, który widzimy na co dzień, widzimy tylko zawsze jego jasną stronę. Nigdy nie widzimy tej ciemnej strony. I chcę pokazać, co tam się dzieje tak naprawdę. Kto spekuluje, jakimi instrumentami, jakie ma motywacje, ale też jak niezwykle duże skutki mogą mieć spekulacje, o których na co dzień nie myślimy, ponieważ wydaje nam się, że ten rynek jest czymś, można powiedzieć, tak z punktu widzenia przeciętnego człowieka, czymś abstrakcyjnym zupełnie. A on czasami określa to, co stanie się z naszą przyszłością, z naszym kredytem, z naszą pracą. To są jednak rzeczy, które wpływają na życie codzienne, zwykłego człowieka.
W opisanej przez ciebie historii spekulanci próbują zarobić na bankructwach krajów, tak? Krajów południa Europy, które mają euro. I nie mogą się, trochę ze względu na to, że mają euro, nie mogą się same z siebie bronić. No i ostatnio w Polsce wybuchła taka dyskusja o tym, czy powinniśmy przyjmować te euro, czy też nie. Jaka jest w ogóle twoja opinia na ten temat?
Moja opinia jest taka, że z punktu widzenia gospodarczego przyjęcie euro jest korzystne dla państw, które są dobrze rozwinięte. Zobaczmy, kto wpadł w problemy, prawda? Wpadła Grecja na przykład.
Tak.
Grecja była państwem, które nigdy nie powinno trafić.
Nie miało odpowiedniej efektywności.
Dodajmy jeszcze, miała sztuczki księgowe, które spowodowały, mhm. że akurat została zakwalifikowana do euro. Więc jeżeli słabe państwo przyjmie wspólną walutę, no to wtedy mogą być rzeczywiście duże problemy. Ale pamiętajmy też o tym, że strefa euro jest tak naprawdę projektem politycznym. Mhm. Od początku do końca jest projektem politycznym. Więc jeżeli popatrzymy na politykę i na kwestie bezpieczeństwa na przykład Polski, to mając euro jesteśmy krajem bezpieczniejszym niż mając złotego. Z punktu widzenia typowo geopolitycznego.
ale możemy za to zapłacić trochę niższym wzrostem.
Możemy, natomiast po tym, co się, proszę Państwa, wydarzyło na Ukrainie, po tym, co dzieje się czasem za naszą wschodnią granicą, trzeba również patrzeć na euro jako na projekt polityczny. Mhm. I uważam, że o tym za mało się mówi, ponieważ rzeczywiście bilans kosztów i korzyści z nieprzyjęcia euro, czyli z tego stanu, który mamy dzisiaj, no on jest taki, jaki jest. Wiadomo, że przez najbliższe lata euro w Polsce nie będzie, ponieważ nie będzie większości parlamentarnej, która byłaby w stanie zmienić konstytucję, ale biorąc pod uwagę, że no my jesteśmy jednak traktatami zobowiązani kiedyś to euro przyjąć, to należy o tym mówić. Należy o tym mówić
cały czas,
i wykonywać taką pracę organiczną nad tym, żeby wzmacniać gospodarkę, bo jeżeli popatrzymy po państwach, które były dobrze przygotowane, które mają zrównoważoną gospodarkę, to rzeczywiście wspólna waluta jest dobrym rozwiązaniem.
Ale nie masz takiego wrażenia, że ta decyzja, czy wziąć, czy nie wziąć euro, jest obciążona tym takim naszą lokalizacją, tak? Jakbyśmy wzięli takich profesorów ekonomii ze Stanów Zjednoczonych, nie wątpię, żeby którykolwiek z nich mówił, żebyśmy przyjęli euro.
Na pewno nie, ale...
Raczej by jakby pokazywał te, jakie mamy beneficjent, jakimi jesteśmy beneficjentami posiadania własnej waluty, jakie mamy możliwości działania i regulowania rynkiem.
Ale zobaczmy w państwa, które w kryzysie wchodziły w strefę euro, czyli Litwa, Łotwa, tak. Estonia. One miały te same dylematy, natomiast one po prostu się bały. Dla nich euro jest projektem politycznym będąc pod skrzydłami umownie euro, Europejskiego Banku Centralnego, całej gospodarki Eurolandu, czują się bezpieczniej i myślę, że to w jaki sposób euro jest traktowane, czyli nie tylko jako projekt typowo walutowy, gospodarczy, ale także polityczny, powinno w Polsce być przedmiotem dyskusji.
Nie masz wrażenia, że spekulanci, mimo całej tej swojej bezwzględności, pełnią jednak pewną wychowawczą funkcję dla polityków? Wyobrażasz sobie taki świat, w którym w ogóle politycy mogliby bezkarnie się zadłużać, tak, rozdawać pieniądze obywatelom i praktycznie nie byłoby żadnych za to konsekwencji? Nikt by nie chciał na tym zarobić?
Tylko spekulanci są w stanie powiedzieć: sprawdzam. Mhm. Rządom, politykom. I uważam, że ja jestem w ogóle fanem spekulantów. Uważam, że spekulanci nie mają znaczenia pejoratywnego, bo przecież zapewniają też płynność rynku.
Tak.
To jest podstawowa rzecz, którym służą ich operacje. Jeżeli chcieliby oczywiście dokonać działań, nazwijmy to, przestępczych, nie wiem, działać w zmowie, dokonywać
poufne informacje i tak dalej. To już jest naganne.
To jest przestępstwo, tak? I to jest ścigane pod każdą szerokością geograficzną. Natomiast nie ulega wątpliwości, że politycy, kierując się chęcią wygrania kolejnych wyborów, byliby w stanie zadłużyć państwa do takiego poziomu, do którego tylko jest to możliwe. Zobaczmy, co stało się w Grecji. Grecja w latach 90., kiedy miała drachmę, pożyczała w obligacjach nawet na 20%.
I to już utrudniało rozdawnictwo.
I to zdecydowanie utrudniało rozdawnictwo, bo trzeba było to oddać. Kiedy weszli do strefy euro, nagle mogli pożyczać na kilka procent tylko.
Tak.
Co się okazało? Grecy kilkakrotnie zwiększyli swój dług. Tam pieniądze stworzyły w zasadzie, znaczy dostęp do takiej europejskiej skarbonki euro spowoduje generalnie dla państw, które no są nieodpowiedzialne, są rządzone przez populistycznych polityków, ogromne zagrożenie. Mhm. I jedyni, którzy są w stanie sprawdzić takie rządy, to są niestety, ale spekulanci. Oczywiście rządy powiedzą, że
zarobili na naszej krzywdzie.
Zarobili na naszej krzywdzie, to wszystko przez spekulantów, a ja się pytam, a kto się zadłużył ponad miarę?
Tak.
I to jest jedna kwestia taka, że pamiętam te sytuacje, gdy strefa euro była na skraju rozpadu, kiedy politycy wręcz oszaleli, próbowali zakazać nagiej, krótkiej sprzedaży, tak. Próbowali zakazać CDS-ów, no... Było widać, że oni z tym rynkiem finansowym sobie nie potrafią poradzić, a jak bardzo by chcieli. Jak bardzo by chcieli, kiedyby się wszystko uspokoiło, zapewne znowu zaczęliby się zadłużać na ogromną skalę. Jeżeli nie wiadomo, na kogo zwalić, zawsze można zwalić na spekulanta. Tak,
tak. My to znamy badylarzy, zresztą, badylarzy, badylarzy.
My to
badylarzy.
Zresztą znamy z lat 80., 70., prawda? Jeżeli ktoś był winny temu, że nie było w sklepach mięsa czy innych produktów, to jednak byli to spekulanci, a nie rząd.
To kiedyś mi tata opowiadał, że podobno była komunikat, że stonkę ziemniaczaną Amerykanie. Nie ma ziemniaków, bo Amerykanie zrzucali stonkę ziemniaczaną z samolotów i dlatego nie ma ziemniaków w sklepach. Jakie miałbyś na koniec rady dla takiego młodego, początkującego inwestora albo takiego adepta rynku finansowego, który wiąże swoją przyszłość z rynkiem finansowym?
Francis Bacon, wybitny filozof, powiedział: tyle mamy władzy, ile wiedzy. Więc jak najwięcej wiedzy, jak najwięcej edukacji, jak najwięcej czytania, jak najwięcej indywidualnego zgłębiania zasad rynku kapitałowego, notowań, instrumentów finansowych. Zdobywanie po prostu takiej wiedzy, która jest wiedzą, która staje się tak naprawdę prywatnym kapitałem inwestora i w dużej mierze decyduje o tym, czy podejmuje decyzje indywidualnie oczywiście, na własne ryzyko, dobre, czy też jest w stanie się pomylić.
Czyli takie przejście od świadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji.
Do uświadamianej kompetencji. Do uświadamianej
już jesteś
kompetencji.
Tak kompetentny, że nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, tak?
No bo to jest trochę tak, że można oczywiście inwestować na czuja. W latach 90. mówiło się inwestowanie na trepa, ale tak nie powinno się robić. Tak naprawdę, jeżeli ktoś jest zainteresowany w tym, aby inwestować na rynku kapitałowym, powinien wykonać dużo takiej pracy organicznej, tak.
Nie nastawiać się na pracę długoterminową, a nie krótkoterminową.
Najgorsze, co może spotkać kogoś, kto wchodzi na rynek, to zarobić na pierwszej inwestycji.
To jest coś takiego. Klątwa pierwszego sukcesu.
Bo to oznacza, że taka osoba uważa siebie za mistrza świata, że nie potrzebuje się już uczyć, nie potrzebuje zbierać informacji, uważa, że za każdym razem zarobi. Koniec końców tak kończą bankruci.
A rynek kapitałowy, giełda, jakie widzisz największe wyzwania, szanse, zagrożenia?
Jeśli chodzi o
polską giełdę. Zostawmy tutaj.
Brakuje kapitału, więc wiemy już teraz, że OFE idą do likwidacji. Z drugiej strony jest wielkie pytanie o to, co będzie z PPK. Czy na tyle dużo Polaków zostanie w PPK, że będą odpowiednio duże wpływy, które będą szły na rynek kapitałowy? Tego nie wiemy, to jest wielka niewiadoma. Jeśli chodzi o zaufanie do rynku, to wydaje mi się, że szalenie ważne jest to, aby Polacy po wielu latach, kiedy giełda była traktowana w sposób taki, po pierwsze lekceważący, ale też w sposób, który powodował, że ten stopień zaufania był niewielki. To głównie zasługa oczywiście polityków znowu. Mhm. Że to spekulacje, że to kasyno i tak dalej, już nawet nie chce mi się o tym...
Nie wypowiadajmy już takich.
Bo to już naprawdę, miejmy nadzieję, że to będzie historia. Ponieważ w Polsce jest dosyć dużo zakumulowanego kapitału, pamiętajmy o tym. Banki mają ogromne nadwyżki. Nadwyżka płynności w sektorze bankowym, proszę Państwa, jest ponad 100 miliardów złotych.
Tak. To jest nadwyżka.
Nadwyżka, tak. Czyli banki nie udzielają kredytów tak naprawdę na taką kwotę,
bo... Mają więcej płynności niż...
Więcej mają niż potrzebują. Więc wydaje mi się, że aby gospodarka była dobrze się rozwijała, aby była innowacyjna, na giełdę musi przyjść kapitał, ponieważ tylko finansowanie gospodarki przez rynek kapitałowy na większą skalę powoduje, że to jest gospodarka, gdzie powstaną pewne
ryzykowne przedsięwzięcia, bardziej innowacyjne. Tak, banki nigdy nie będą innowacji finansować.
Nawet nie powinny, bo po drugiej stronie stoją depozyty. Tak.
To nie jest ich robota.
Więc chciałbym, żeby część pieniędzy z depozytów bankowych, czy też innych form oszczędzania, nieruchomości, gdzie mamy boom teraz niesamowity, można powiedzieć nawet bańkę nieruchomościową, żeby one zostały przesunięte w taki rozsądny, mądry sposób na rynek kapitałowy, ponieważ to będzie służyło gospodarce. Dlaczego amerykańska gospodarka jest taka silna, innowacyjna? Ponieważ tam 70% finansowania gospodarki idzie przez rynek kapitałowy.
Tak.
Dlaczego Unia Europejska jest w ogonie Ameryki?
Bo w Unii Europejskiej... jest na odwrót, 70 to banki.
Tak, około 30% mamy Unię, a ile w Polsce? Zaledwie 10-15% według różnych szacunków. Zatem zobaczmy, jak bardzo dużo mamy do zrobienia. I gdyby nastąpiło takie przesunięcie części kapitału na giełdę, to byłaby wiadomość nie tylko dobra dla inwestorów, nie tylko dobra dla spółek, ale także dla całej gospodarki. Głęboko wierzę w to, że tak wielkie państwo jak Polska, mająca tak duży rynek kapitałowy, nie może mieć giełdy, która kuleje. Mhm. Więc to, co w tej chwili się dzieje, traktuję jako etap przejściowy.
A nie masz takiego wrażenia, że jakby... Może od kilkunastu lat, od 2006-2005 śledzę taki wnikliwie rynek kapitałowy, ale mam wrażenie, że jakby pesymizm w społeczeństwie jest co do rynku kapitałowego. No, ja nie widziałem czegoś takiego.
Jest rekordowy.
Jak z twojego punktu widzenia to wygląda?
Ten pesymizm jest bardzo wysoki. No, czego potrzebują ludzie, aby uwierzyć znowu w rynek kapitałowy? Potrzebują zysków. Mhm. Potrzebują zarobić.
A nie było przez ostatnie lata tam. Ostatnie za wyjątkiem lata, jakichś tam
ostatnie 5
malutkich
lat,
sektorów, tak, ostatnie, które urosły, to się nic nie dzieje.
To się nic nie dzieje. Pamiętajmy też o tym, że jest tak zwany efekt zapominania o tych nawet bardzo przykrych rzeczach, które się wydarzają na giełdzie. Inwestorzy zapominają. W momencie, kiedy przychodzą zyski.
To jest nadzieja.
Jeszcze. Jest nadzieja. Inwestorzy zapominają, wtedy przesuwają swoje pieniądze ponownie na ten rynek.
Ostatnie pytanie. KIS to jest kryzys 2008. PIX to jest kryzys 2011. Mamy już rok 2019. Kiedy nastąpią jakieś wydarzenia, żeby cię zainspirowały do napisania kolejnej książki, czyli kolejny kryzys?
Myślę, że już nastąpiły, ale z ogromnym zainteresowaniem przyglądam się nadal rynkowi długu międzynarodowego. Bo
ale
uważam,
korporacyjnego czy państwowego?
Państwowego, ponieważ wydaje mi się, że to, co się wydarzyło w strefie euro, to raczej chyba było mimo wszystko wstępem do czegoś większego, bo pamiętajmy o tym, że świat się nie oddłużył.
Nie.
W ciągu ostatnich 10 lat świat poszedł jeszcze bardziej w dług, czyli jakby myśmy niczego się nie nauczyli umownie po 2008 roku. Świat się zadłuża, zadłużają się państwa, zadłużają się firmy. I jest pytanie, co będzie, kiedy będzie droższy kapitał. Pamiętajmy o tym, że jednak dodruk gigantyczny dolarów, funtów czy jenów spowodował, że kapitał stał się tak tani, że w zasadzie wszyscy mogli się spokojnie zadłużyć. Żaden kryzys nie jest kryzysem ostatnim.
Dobrze, no to tym nieoptymistycznym akcentem będziemy kończyć. Serdecznie zapraszamy do lektury obydwu twoich książek, zarówno KIS, jak i PIX, chyba będzie można sobie je kupić też w zestawie, no bo to jest jakby kontynuacja historii tej samej głównej bohaterki. Bohaterką jest
Olga Kirsch.
Tak, zarządzająca funduszem inwestycyjnym, która ma różne przyjemne i nieprzyjemne perypetie życiowe, związane właśnie z rynkiem finansowym. Fajnie, że to będzie wydane, właśnie patrzę tutaj sobie na zdjęcie, jak to fajnie wygląda, że razem będzie. Zapraszamy do zakupu obydwu książek. No i premiera 24 kwietnia i pewnie w okolicy tej premiery pojawi się też ten podcast. Także to wszystko, co dzisiaj ja przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, życzę dużych zysków. A ty, Tomek, co chcesz dodać na koniec?
Nie bójmy się rynku kapitałowego i pamiętajmy o tym, że giełda jest dla tych, którzy odważnie chcą myśleć o swojej przyszłości.
O, i to jest pozytywny akcent na koniec. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście, czego ci zabrakło, co ciebie interesuje, jaki temat powinniśmy poruszyć. Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.